Ale osobliwości Tima Burtona to nie koniec osobliwości na dziś. Dom Panny Peregrin, czy Pani Peregrin, to nie jedyne miejsce w popkulturze, gdzie zbierają się młodzi ludzie o niezwykłych zdolnościach. W latach 60. w komiksach Marvela pojawili się X-Meni. Ludzie mutanci, posiadający gen X, dostarcza im on nadprzyrodzonych mocy, nad którymi muszą nauczyć się panować i dlatego idą do szkoły, do Instytutu Profesora Xaviera dla utalentowanej młodzieży. I o tym, jakże osobliwym miejscu, opowie Państwu Łukasz Stelmach.
What is this place?
Hey, no power!
To the public, we're merely a school for gifted youngsters.
Szkoła się bardzo dostosowywała do tego, jaka była sytuacja polityczna w świecie Marvela.
Znajdowała się w stanie Nowy Jork, więc losy mutantów były uzależnione także od tego, co działo się i w naszym świecie.
I have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
Rok 1963. Amerykański rząd zakazuje swoim obywatelom podróży na Kubę. Trwa zimna wojna i wojna w Wietnamie. Martin Luther King w trakcie demonstracji przeciwko segregacji rasowej wygłasza przemówienie „Mam marzenie”. W siedzibie Marvel Comics w Nowym Jorku Stan Lee i Jack Kirby tworzą pierwszych X-Menów.
Chcieli stworzyć bohaterów, którzy nie dostali mocy z zewnątrz, tylko są częścią ich w jakiś sposób. I to dało im dużą wolność artystyczną. Mogli stworzyć bohatera o dowolnych możliwościach, wytłumaczyć to po prostu, że no taki się urodził i już.
Młodych mutantów zaprosił do szkoły Charles Xavier, znany jako Profesor X, który telepatycznie potrafi wpływać na wolę innych ludzi. Jego pierwszymi uczniami byli m.in. Skrzydlaty Anioł, Geniusz o wyglądzie bestii i Cyclops, który potrafił emitować wiązki laserowe z oczu.
Te pierwsze przygody X-Men były bardzo takie dziecinne, w związku z czym ten tytuł się nie przyjął bardzo długo, aż do lat 70., kiedy przyszedł Chris Claremont i stwierdził, że zrobi z tego coś ciekawszego.
Powstała nowa seria X-Men i nowa drużyna.
Członkami drużyny były postacie o różnej narodowości. Był Niemiec, był Irlandczyk, był nawet Rosjanin. Także no, taka bardzo wielokulturowa mieszanka, więc ta seria miała być bardzo taka progresywna. Jednocześnie ten wątek odrzucenia, tej alienacji, strachu przed mutantami zaczął być bardzo wyraźny. Pierwszy zeszyt Giant Size X-Men zaczyna się od tego, że Nightcrawler, czyli ten mutant, który wygląda jak diabeł, go ludzie gonili z pochodniami na ulicach. To się działo w współczesności, ale jednocześnie ta wioska, w której był, wyglądała jak żywcem wzięta ze średniowiecza. No i chcieli go zabić, dlatego że wyglądał inaczej.
W kontraście do swojego diabelskiego wyglądu był też gorliwym katolikiem.
Heilige Maria, Mutter Gottes.
Jest bardzo taką przyjemną, przyjacielską postacią, także był to jeden z tych wielu, powiedzmy, takich bardzo oczywistych symboli w X-Men, żeby nie ufać pozorom.
Do nowej drużyny trafił też Piotr Nikolajewicz Rasputin. Dla przyjaciół Kolosus, z pochodzenia Rosjanin, który potrafił zmieniać się w człowieka ze stali.
Jednocześnie Kolosus jest bardzo łagodny, jeśli chodzi o jego charakter. Też lubi malować, jest tutaj artystyczną duszą.
Twórcy X-Menów operowali stereotypami i kontrastami w tym samym czasie. W czasach czerwonej paniki Kongres Stanów Zjednoczonych dokładał starań, aby zdelegalizować komunizm. Projekty regulacji, które wtedy proponowano, były bardzo podobne do ustawy o rejestracji mutantów, która później pojawiła się w komiksach.
Były organizacje rządowe, które uważały mutantów za zagrożenie, były organizacje czysto ideologiczne, traktowały mutantów jako pomiot szatana po prostu i nie było dla nich ważne, czy w zasadzie są to dzieci, czy są to ludzie, czy nie. Chciano się ich pozbyć po prostu.
Mutanci przetrwali. Kolejne konflikty, katastrofy, podziały również we własnych szeregach i nadal są symbolem.
X-Men sami w sobie są taką bardzo oczywistą, myślę, analogią do rozmaitych mniejszości, powiedzmy, czy to etnicznych, czy to seksualnych, czy to narodowościowych, jakichkolwiek w zasadzie. To zawsze była grupa, która symbolizowała osoby, które w jakiś tam sposób są odrzucone ze społeczeństwa. No i ta seria poszła wówczas w tym kierunku i wtedy osiągnęła taki duży sukces. Na przestrzeni 2 czy 3 dekad w zasadzie to się stał najpopularniejszy tytuł w ogóle w katalogu Marvela i no, sprzedawał się świetnie.
2002 rok. 15 miesięcy po tragedii 11 września X-Meni udają się do Afganistanu. Mają za zadanie uratować mutantkę, która wpadła w ręce handlarzy niewolników. Nazywa się Suraya Kadir jest muzułmanką.
W przypadku X-Men to było bardzo takie widoczne na przestrzeni lat. Pozwalają spojrzeć z dystansu na pewne kwestie istotne w naszym świecie. Właśnie pod przykrywką jakichś tam kolorowych przygód o superbohaterach mamy realne problemy ukryte pod tym wszystkim. Ogromny kocioł, gdzie po prostu można było każdą sprawę społeczną, jakieś polityczne problemy przedstawić właśnie w formie historii o superbohaterach.
X-Meni, czy po polsku wypowiadając X-Meni, doczekali się wielu ekranizacji. Teraz czekamy na kolejną. Premiera Logana zapowiedziana jest na marzec przyszłego roku. Po raz kolejny będziemy mogli zobaczyć w kinie jednego z najbardziej rozpoznawalnych X-Menów, czyli Wolverina. To Hugh Jackman oczywiście, a o X-Menach Wioletta Myszkowska rozmawiała z Łukaszem Stelmachem, autorem bloga ikabot.pl. To już prawie wszystko na dziś. Przed nami jeszcze spotkanie z jeszcze jedną osobliwą artystką, Florence and the Machine. Ona nagrała piosenkę do osobliwego domu pani Peregrin, a z osobliwego studia żegnają się z Państwem Elżbieta Malinowska, Wioletta Myszkowska i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.